dobry Państwu, Radio Wnet, jest godzina 10.04 i w ten sposób, trochę inny niż zwykle, zaczął się dzisiaj program wschodni. To już jest 30 grudnia, proszę Państwa, to jest koniec roku i to jest ostatni program wschodni w tym roku. Ten rok strasznie szybko minął, strasznie wiele się działo i trochę opowiemy o tym, co się działo właśnie w kontekście tych spraw, o których zwykle rozmawiamy w programie wschodnim. Ja się nazywam Antoni Opaliński i zapraszam do słuchania nas przez najbliższą godzinę. W studiu gość Filip Memches. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Polskie Radio 24. Trzeba dodać.
Trzeba. Och, tyle różnych miejsc, które też można by dodać. Minął rok 2017. W Rosji był to rok podwójnej rocznicy dwóch rewolucji, albo może raczej jednej rewolucji, jednego przewrotu. Zależy, jak na to spojrzeć. Czy coś ten rok w kontekście tych rocznic przyniósł ciekawego intelektualnie?
No, myślę sobie, że ciekawa była ta cała dyskusja dotycząca filmu Matylda. To, przypomnijmy, to jest taki film, o którym zrobiło się bardzo głośno w związku z tym, że pokazywał pewien epizod z życia ostatniego cara Rosji, Mikołaja II, mianowicie jego romans z tancerką, Polką. Problem polega na tym, że car Mikołaj został wyniesiony na ołtarze przez rosyjską cerkiew. W związku z tym no, pokazywanie jakichś takich obyczajowo kontrowersyjnych co najmniej, prawda, wątków z jego biografii, no troszkę część, przynajmniej część opinii publicznej w Rosji zbulwersowało. I to jest dosyć ciekawe, bo to pokazało trochę takie no, podziały w łonie społeczeństwa rosyjskiego, które chyba nie dawały o sobie znać w tych czasach już po rozpadzie Związku Sowieckiego. Owszem, możemy mówić o w jakiś sposób nie tyle nawet o odrodzeniu prawosławia, co o takim powrocie cerkwi do życia publicznego w Rosji. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której te sprawy właśnie takie dotyczące obyczajowości, dotyczące pewnych no właśnie kwestii takich norm moralnych, moralności publicznej, o tak to nazwijmy, no, stały się źródłem podziałów społecznych, podziałów może nawet politycznych, prawda? I to jest też ciekawe, że tutaj jak się zaczęła pozycjonować też władza, te środowiska takie, no, można powiedzieć, establishmentu kremlowskiego, które kojarzone trochę z konserwatyzmem, z prawosławiem, no właśnie raczej starały się być tutaj takie centrowe i to jest też dosyć ciekawe.
No właśnie, zanim do samego filmu przejdziemy, bo to w ogóle historia jest ciekawa, natomiast w Polsce pojawiły się takie komentarze, że właśnie to, że Kreml się trochę dystansował od tych protestów, pokazuje, że to nastąpiła pewna zmiana i że ten centrum władzy w Rosji nie chciało być kojarzone tylko i wyłącznie z takim konserwatyzmem, a w pewnym momencie wydawało się, że ewolucja idzie w tą stronę.
No tak, dlatego, że tutaj chodzi o zagospodarowywanie bardzo różnych środowisk, prawda? I można się zastanawiać, czy Kreml nie chce być w jakiś sposób taki ofensywny w tym, że chce nie tylko pozyskać jakieś takie środowiska konserwatywne, których zresztą ten konserwatyzm jest bardzo umowny, bo też mamy w Polsce pod wpływem takiej propagandy, nie boję się użyć tego słowa, propagandy liberalnej, lewicowo-liberalnej, czy to u nas w Polsce, czy na Zachodzie, to jest taka propaganda, że ci byli KGB-owcy, że oni się przebrali za takich prawicowych konserwatystów, którzy odwołują się do religii jako źródła legitymacji władzy. Oczywiście to nie jest tak do końca, znaczy ta religia jest bardzo instrumentalizowana w Rosji, w związku z tym, no ale nawet jeśli jest instrumentalizowana, no to było to odwoływanie się do pewnych wartości konserwatywnych, było takie słynne chyba przemówienie 4 lata temu Putina, gdzie on bardzo mocno właśnie oznajmił, że Rosja będzie tym liderem konserwatywnego świata. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z takim pewnym być może zwrotem nawet, po to, żeby właśnie zagospodarować też tą część społeczeństwa, która no, nie łapie się na te hasła. Może to są nawet ludzie, którzy głosują na Putina, może głosują jako na mniejsze zło, bo też trzeba rozważyć i taki wariant, no ale w każdym razie no, nie są to konserwatyści.
Wróćmy na chwilę jeszcze do tego filmu. Swoją drogą taka ostra reakcja może dziwić, bo to ostatecznie nie jest jakaś taka straszna historia. To jest młodzieńczy romans młodego cara z polskiego pochodzenia baletnicą, która notabene później do końca życia była wierna pamięci dynastii Romanowów i zdaje się, że zachowywała się wobec tej pamięci w sposób lojalny. I nie ma tam jakiejś historii, która by ostatniego z Romanowów jakoś kompromitowała.
Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że pokazuje się wizerunek cara, no mimo wszystko, no, który miał kochankę, a to car wyniesiony na ołtarze. To jest zresztą bardzo ciekawe w sensie takim teologicznym. Skłania do pewnej refleksji, dlatego że no jednak świętość dotyczy ludzi, którzy całe życie jakoś się zmagali, to znaczy to były często życiorysy no, takie bardzo skomplikowane, no, ludzi, którzy mieli różne rzeczy na swoim sumieniu i no, wyobrażenie sobie, że święty car to jest człowiek, który też no, nie miał żadnych w swoim życiu takich sytuacji, które moralnie są wątpliwe, czy to po prostu był grzesznikiem, prawda? No to jest takie trochę teologicznie nawet dziwne, no ale, ale taka jest religijność, myślę sobie, taka powszechna religijność, że ludzie mają niezależnie od tego, w co wierzą, jakiego wiernymi kościoła są, prawda, czy jakie wyznawcami jakiej wiary są, no że jednak odzywa się takie myślenie trochę, powiedziałbym, naturalne, może takie może nawet pogańskie, że sobie idealizuje się człowieka, nie widzi się w tym człowieku grzesznika, który może całe życie się jakoś nawracał, szukał Boga, prawda, zmagał się.
Film to oczywiście, jak uczył klasyk, najważniejsza ze sztuk, ale pytałem też o reakcje intelektualne, czy coś takiego ważnego powstało w rosyjskiej refleksji o sobie samych, czy coś powiedzieli sobie o swojej historii, czy jakaś pojawiła się nowa interpretacja tego roku 1917 i czy możemy jakby dziś wysnuć z tego, co się w Rosji dzieje, do którego momentu swojej historii oni w tej chwili najbardziej chcą nawiązywać?
Chyba nie, to znaczy to jest oczywiście ważne, że oni mimo wszystko mają krytyczny stosunek do rewolucji, prawda? No to, ale to nie jest nic nowego, znaczy ten krytyczny stosunek do rewolucji, on już od dłuższego czasu, można powiedzieć, no jakoś tam funkcjonuje w sferze publicznej. Obrońcami rewolucji, no to przede wszystkim są środowiska komunistyczne, które wciąż no, mają jakąś tam pozycję w Rosji. Oczywiście nie mają szans na przejęcie władzy w Rosji, ale ich głos słychać, prawda? Partia Gennadija Zyuganowa, czyli Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej. No, to są ci apologeci rewolucji. Natomiast no, ja sobie przypomniałem w tym roku na YouTubie można znaleźć taki wywiad z Władimirem Putinem, chyba bodajże z początku lat 90., gdzie on właśnie krytycznie odnosi się do postaci Lenina, prawda? Więc to jest jednak cały czas krytyczny stosunek do rewolucji, ponieważ to jest myślenie w takich kategoriach, że rewolucja była zła, ale państwo, które się wyłoniło z rewolucji, no już nie było do końca złe, że to było jednak państwo rosyjskie, że może bolszewicy chcieli stworzyć jakąś utopię, prawda, jakąś taką złowieszczą utopię, ale mimo wszystko nie udało im się i w efekcie powstało państwo ze wszystkimi wadami, z państwo, które miało na sumieniu ofiary. Oni oczywiście celebrują te ofiary głównie swoje, nie, bo tutaj nie ma rozliczeń, że Związek Sowiecki wymordował iluś tam Polaków, prawda, czy przedstawicieli innych narodów. Nie, oni celebrują oczywiście przede wszystkim pamięć o ofiarach rosyjskich, prawda, to jest dla nich problem, prawda? Że bolszewicy mordowali Rosjan. No tak, takie myślenie jest. I to jest taki rodzaj synkretyzmu, można powiedzieć, ideologicznego, gdzie próbuje się z jednej strony patrzeć na rewolucję jako na coś złego, tak, a z drugiej strony, no mimo wszystko nie można dopuścić do tego, żeby choćby za granicą pluto na Związek Sowiecki, bo traktuje się wystąpienia antysowieckie jako przejaw rusofobii, Tak? To jest trochę tak, jak miałem okazję blisko 10 lat temu rozmawiać z takim wówczas dosyć wpływowym, jak to się mówi w Rosji, politechnologiem kremlowskim, Siergiejem Markowem, którego ja pytałem o Katyń, o takie rzeczy. On mówi, dobra, wy nam zawsze jak mówicie o Katyniu, jak wspominacie te zbrodnie sowieckie, to my to odczytujemy jako rusofobię, trochę tak jak ci, którzy, tak jak Grecy, mają krytyczny stosunek do wszelkich opinii za granicą, gdzie krytykuje się Aleksandra Macedońskiego, prawda? Czy
no to sobie to znalazł jest, porównanie rzeczywiście.
Tak, to mniej więcej w ten sposób. Czyli, że krytyka odległej przeszłości jest tak naprawdę aluzją do spraw teraźniejszych. O tak to można powiedzieć.
Czy można powiedzieć, że w Rosji ukształtował się taki trochę na odwrót, niż to było w pewnym momencie wśród zachodniej lewicy, gdzie było, że no ten Lenin to oczywiście miał tam jakieś, nie wszystko było dobre, ale jednak był to rewolucjonista i wierzył w komunizm, a dopiero Stalin był tym prawdziwym zbrodniarzem, podczas gdy u Rosjan jest tak, że rewolucja była zła, a Stalin jaki by nie był, to jednak wygrał wojnę.
Znaczy, oczywiście to nie jest tak do końca, bo Stalin, raczej tu się mówi o Stalinie jako skomplikowanym postaci. To nie jest tak, że zbrodnie stalinowskie są przemilczane. To jest pewna oczywistość. Zresztą rozliczenie ze zbrodniami stalinowskimi to jest, przy czym podkreślam, ze zbrodniami wobec Rosjan, bo to jest cały czas ten wątek oddzielania win reżimu bolszewickiego wobec narodu rosyjskiego. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to są skomplikowane stosunki Związku Sowieckiego z innymi krajami. I to jest zupełnie inny temat, prawda? Więc oni tutaj jakby dbają, żeby przypadkiem nie wypaść. Jest ten lęk, żeby jakby PR-owo nie skompromitować się wobec świata, więc nie można pozwolić na to, żeby pluć na Związek Sowiecki, bo to jest plucie na Rosję. Więc to oddzielamy to. Natomiast rzeczywiście Stalin jest pokazywany jako skomplikowana postać, bo oczywiście to jest zbrodniarz, to jest dyktator, którego ręce są we krwi Rosjan, tak? No ale z drugiej strony, no to jednak zwycięzca II wojny światowej i to jest dla Rosjan bardzo ważne.
A jeśli chodzi o stosunek do tej dawniejszej przeszłości, przedrewolucyjnej, czy to, bo no już tutaj mówiliśmy o tym, że cerkiew chce widzieć w ostatnim carze świętego cara męczennika, a jeśli chodzi o stosunek państwa?
Jeśli chodzi o stosunek do państwa przedrewolucyjnego, no to jest chyba taki, to nie jest chyba istotne, wydaje mi się. Znaczy oczywiście...
Nie jest tutaj, tak, że Putin się tutaj stylizuje na któregoś z carów.
Putin się stylizuje na bardzo różnych, można powiedzieć, polityków. To jest jednak próba łączenia różnych epok. I to jest też próba łączenia Rosji przedrewolucyjnej z Rosją sowiecką. To jest cały czas ten synkretyzm. Także tutaj bym raczej no, nie dopatrywałbym się, nie doszukiwałbym się odwoływania do Rosji przedrewolucyjnej, do chęci jakby takiego prostego nawiązywania. Raczej jest takie no właśnie łączenie różnych epok, różnych okresów historycznych, dlatego że w każdym okresie historycznym no jest coś, co może być źródłem legitymacji, prawda, dla tej władzy, więc też no nie może być potępienia z tego powodu takiego stuprocentowego potępienia epoki sowieckiej, bo także w epoce sowieckiej oni znajdują coś dla siebie.
A czy w polemikach politycznych, czy w wystąpieniach jakichś opozycyjnych wobec obecnego rosyjskiego reżimu, historia jest tutaj jakimś argumentem? Czy historia jest elementem polemiki, czy raczej to jest...
Nie, to jest raczej, znaczy jeśli historia jest elementem polemiki, to raczej wśród intelektualistów, to prawda, to są takie raczej dyskusje w mediach, jacyś historycy, jacyś eksperci. Natomiast politycznie to nie ma żadnego znaczenia, to znaczy politycy nie używają historii. Można odnieść wrażenie, że w pewnym sensie jest nawet może konsensus w wielu sprawach między obecną władzą a tymi głównymi siłami opozycji, nazwijmy to antysystemowej, bo tak naprawdę taką autentyczną opozycją to jest ta opozycja antysystemowa, tak? Czyli powiedzmy tacy ludzie jak Aleksiej Nawalny, tak? To który skądinąd można powiedzieć jest rosyjskim nacjonalistą i my też w Polsce musimy na to zwracać uwagę, że chociaż jest, oczywiście występuje on przede wszystkim z hasłami antykorupcyjnymi, trzeba na to zwrócić uwagę. że to jest polityk, który krytykuje Kreml głównie ze względu na sprawy związane z korupcją, z jakimiś rzeczami kryminalnymi. To są jego, można powiedzieć, główne zarzuty. Natomiast światopoglądowo, no nie jest to jakiś, nie jest to ktoś, kto jest jakiś odległy od reżimu putinowskiego, jest to rosyjski nacjonalista. W związku z tym jakby kwestie historyczne chyba tutaj przynajmniej nie stanowią tego pola sporu z władzą.
No właśnie, Władimir Putin jest już z nami ćwierć wieku ponad. Jak to właściwie jest z tą władzą rosyjską? Jak ona jest? Jak silne są podstawy w tej chwili tych jego rządów?
No, przede wszystkim to są podstawy stworzone przez pewien system, można powiedzieć, pewne układy, gdzie, no, można powiedzieć, władza polityczna, ale też wielkie pieniądze, to wszystko jest w Rosji splecione. Kapitał, władza, polityka, prawda, służby specjalne. No, oczywiście jest też kwestia tego, na ile ta władza, ona jest owocem reprodukcji elit komunistycznych, postkomunistycznych. W tym sensie można mówić, że to jest pewien układ zamknięty. I jeśli rozważamy teraz takie rzeczy, czy jest możliwa jakaś zmiana polityczna w Rosji, to raczej realnie no, to jest możliwa zmiana w ramach tego systemu. To znaczy, że odejdzie najwyżej Władimir Putin, ale sam system zostanie. I to będą w jakimś stopniu ci sami ludzie, prawda? Te same układy. Można mówić o pewnych pewnej przebudowie, ale to wszystko jest w ramach tego samego towarzystwa, można powiedzieć, tak? To jest wszystko w ramach tego samego towarzystwa o określonej mentalności, mentalności ludzi wywodzących się właśnie z dawnego systemu. Ludzi oczywiście, którzy nie są komunistami, no to wiadomo, prawda? To nie są ludzie sowieccy w takim znaczeniu, że oni myślą o świecie w taki sposób, w jaki myśleli aparatczycy KPZR w latach 80.
Willa na riverze i dzieci, tak, w studiach w Anglii.
Dokładnie, więc to są ludzie w dużym stopniu, którzy mają taki bardzo pragmatyczny stosunek do życia, czy tak umownie rzecz biorąc pragmatyczny, tak? No to oczywiście ten pragmatyzm też może jest trochę inny niż ten, który my znamy w Polsce, prawda, czy na Zachodzie, ale no, jest pytanie, czy to są ludzie ideowi? Chyba nie raczej, prawda? To są ludzie, którzy ideę raczej wykorzystują do sprawowania władzy, zarówno władzy politycznej, jak i tej władzy posiadania, prawda? No i to jest kwestia tego konserwatyzmu rosyjskiego, tak? To, że reżim putinowski stylizuje się na tego lidera konserwatywnego świata, tak? To jest wszystko pewna gra, pewne, jak to Jean Baudrillard używał takiego określenia symulakry, prawda? To są symulakry konserwatyzmu, tak?
No właśnie, a propos symulakrów konserwatyzmu, szukałem dzisiaj rano w domu takiej starej Frondy, w której ukazał się chyba pierwszy w polskich mediach wywiad z Aleksandrem Duginem. Takie książki niestety giną gdzieś w domowych bibliotekach jak ślady młodości, ale pan też z Duginem parę razy rozmawiał. Czy ta taka postmodernistyczna geopolityka, jak to kiedyś nazwał profesor Andrzej Nowak, ma w Rosji jeszcze jakieś znaczenie, czy to jest po prostu taki starszy pan, którego co jakiś czas się wyciąga, żeby straszyć nim zachodnie media?
Myślę, że to jest pytanie o to, kto jest przez kogo rozgrywany, czy kto jest podmiotem, kto jest przedmiotem. I oczywiście w Polsce, szczególnie w momencie, kiedy był kryzys na Ukrainie, wybuchł kiedy wojna na Ukrainie wybuchła, kiedy nastąpiła aneksja Krymu, zrobiło się o Duginie bardzo głośno. Ja pamiętam, że łapałem się za głowę, bo kreowano w Polsce Dugina na głównego geostratega, geopolityka,
tak,
Kremla.
Siedzi i mówi Putinowi, co ma robić.
Tak, dokładnie. A myślę sobie, że jeśli już, to jest odwrotnie. To znaczy oczywiście w dużym uproszczeniu, czy nawet w przenośni, bo ja nie sądzę, że akurat Władimir Putin spotyka się z Aleksandrem Duginem, żeby mu mówić, co tamten ma rozgłaszać i że to nie jest tak. Tylko chodzi o to, że jest Aleksander Dugin z jakimiś swoimi poglądami, z jakimiś swoimi teoriami, z kręgiem ludzi zapatrzonych w niego I oczywiście Kreml zdaje sobie z tego sprawę i w związku z tym Kreml robi w ten sposób. No kiedy warto tak kogoś takiego nagłośnić, to trzeba takiego kogoś nagłośnić, prawda? Czy to jest kwestia jakiś, nie wiem, no, czy to jest jakieś działanie operacyjne. Ja w to nie wchodzę. Tylko chodzi o to, że absolutnie to nie jest tak, że Aleksander Dugin jest doradcą księcia. No to tak to nie jest. On sobie funkcjonuje trochę nawet może na obrzeżach życia intelektualnego, chociaż nie, no może to przesada, że na obrzeżach. No ale to nie jest człowiek Kremla w takim znaczeniu, że to nie jest doradca Władimira Putina czy tych czołowych polityków rosyjskich. To jest jednak mimo wszystko egzotyczne myślenie. To jest, on był potrzebny w 2014 roku, dlatego że potrzebna była taka mobilizacja opinii publicznej rosyjskiej. Kreml wykorzystał aneksję Krymu do takiego rozbudzenia takich wielkomocarstwowych nastrojów, prawda? To, co się nazywało krymnaszyzmem, tak? Krymnaszyzm jako takie zjawisko właśnie tego entuzjazmu, tego upojenia takiego patriotycznego czy pseudopatriotycznego spowodowane właśnie przyłączeniem Krymu, aneksją Krymu, prawda? I to Dugin wtedy odegrał znaczenie kogoś takiego, kto jakby dostarczał takich ideologicznych argumentów. No on tworzy takie barwne narracje, no bo to właściwie tego się słucha, tego się czyta, jak jakiejś literatury, prawda? Bo on to takim językiem potrafi pisać, mówić, to w związku z tym na pewno wielu ludzi jakby łapało się na ten lep tej retoryki takiej bardzo, można powiedzieć, podniosłej, takiej oryginalnej. No przecież nawet w Polsce, co prawda, to są jakieś marginalne środowiska, ale też, które dają się nabierać na to.
No, rzeczywiście są tacy. Co jakiś czas w mediach zachodnich, i my to też przepisujemy, pojawiają się od kilku lat informacje o tym, że trzeba się liczyć z tym, że wybuchnie kolejna wojna z Rosją w roli głównej. Wydaje się, że ten taki wśród analityków amerykańskich dość często jest taki ton. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać, na przykład w roku 2018, że Putin będzie potrzebował jakiejś kolejnej lokalnej wojenki, żeby umocnić swoją władzę, czy to są raczej strachy zachodnich analityków?
To znaczy, jeśli chodzi o Europę, nie wydaje się, że taka wojna jest Putinowi potrzebna, dlatego że no Putin ma swoje interesy i to jest takie lawirowanie trochę. To znaczy, oczywiście no, sankcje to nie jest coś, czego Rosja by chciała, prawda? Znaczy, czy czego Rosja chciała, bo te sankcje są, prawda? Ale z drugiej strony, no, reżim putinowski potrafi te kroki Zachodu przeciwko Rosji wykorzystywać propagandowo na użytek wewnętrzny. Jeśli czegoś mielibyśmy się obawiać, to raczej jakichś takich ruchów poza Europą, prawda? To, co się dzieje w Syrii, ta gra Putina właśnie, wycofanie wojsk, a jednak te wojska zostają, prawda? Takie wykiwanie Amerykanów, wykiwanie Zachodu. No to są rzeczy, których można się obawiać, czyli bardziej te jakieś takie zapalne inne miejsca.
Fiat jest dzisiaj połączony, a tam są też wojska amerykańskie i różne inne.
Dokładnie, więc to jest pewien... Bo napięcie w Syrii no, powoduje napięcie w stosunkach między Rosją a Ameryką. No, jeśli takie napięcie się pojawia, no to zawsze rodzą się różne obawy. Natomiast nie wydaje się, że w interesie Rosji byłoby wywołanie wojny w Europie. No, to chyba jednak jest zdecydowanie za wcześnie. To tutaj za wcześnie. Czy w ogóle, czy to jest możliwe? No oczywiście, no, można się zastanawiać, ale mimo wszystko nie wydaje się, że to w tej chwili nam grozi. Także chyba na razie możemy być spokojni. Oczywiście jest zawsze też pytanie o te działania hybrydowe, wojny hybrydowe dzisiaj, prawda? To się stosuje. Polska jest mimo wszystko krajem, gdzie nie ma ludności rosyjskojęzycznej jako takiej dużej grupy społecznej. Z tym problemem raczej zmagają się kraje bałtyckie, prawda? Estonia, Łotwa, Litwa. Tam ludność rosyjskojęzyczna to są ludzie, którzy zostali po czasach sowieckich i oni, można powiedzieć, no, mogą być wykorzystywani jako taka piąta kolumna przez Rosję. Natomiast w Polsce chyba raczej nie, Chociaż oczywiście no, pojawiają się głosy, czy ta diaspora ukraińska, która rozrasta się, czy tam nie ma takich potencjalnych grup, ale to mimo wszystko tych ludzi też wciąż jest w Polsce mało, więc tutaj bym się tego nie obawiał. No i jednak trzeba brać pod uwagę, że no wiele z tych osób to przyjeżdża po prostu za chlebem i to jest, no, i chyba są zadowoleni z tej sytuacji, w jakiej w tej chwili są, że mogą tutaj zarabiać, że mogą tutaj mieszkać i byłoby to dziwne, gdyby chciało im się coś tutaj robić no, na korzyść Rosji, zwłaszcza, że chyba przyjechali, żeby być z dala od Rosji, także...
Chyba tak, Ukrainą za chwilę się zajmiemy. Co do tego pojęcia wojny hybrydowej, ona jest już tak często używana w polskich mediach, za chwilę jakaś bójka w knajpie będzie nazywana wojną hybrydową. Jakiś czas temu przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi przeciwko niemu wojnę hybrydową. Co to właściwie jest tak naprawdę ta wojna hybrydowa?
No wojna hybrydowa to są takie działania, które są jakby połączeniem wojny konwencjonalnej z jakąś taką działalnością agenturalną, z jakimś takim próbą destabilizowania kraju, jeśli chodzi o nastroje społeczne. Wojna hybrydowa, czyli wojna, która nie wygląda na wojnę. Tak, to jest chyba istota tego, kiedy można powiedzieć, że właśnie tutaj pan trochę tak prześmiewczo mówi o bójce w knajpie. No ale to trochę tak jest, prawda, że wojna hybrydowa to są bójki w knajpie, to są takie jakieś incydenty, które normalnie wydają się tylko incydentami, ale tak naprawdę wpisują się w jakiś scenariusz, a celem tego scenariusza jest destabilizacja kraju, prawda? To wzbudzanie jakichś nastrojów społecznych, które destabilizują kraj.
To my teraz przeniesiemy...
Osłabiają w ten sposób kraj, bo to o to chodzi, prawda? Żeby osłabić kraj.
Jest godzina 10.30, to jest program Wschodni Radia Wnet. Jesteśmy na 87,8 FM i oczywiście na portalu Wnet FM. W studiu redaktor Filip Memches, Polskie Radio 24. I nie tylko, z którym rozmawiamy o różnych rzeczach, które się wydarzyły w roku 2017. Teraz przez chwilę przeniesiemy się na Ukrainę, skoro już mowa o krajach, które ktoś próbuje zdestabilizować, ale przedtem posłuchamy sobie takiej sobie ukraińskiej piosenki.
Заявнички народи, з тебе товар без хороший, будеш мати мір у гроші, тебе товар без хороший, будеш мати мір у гроші.
Program Wschodni Radia Wnet, godzina 10.32, a przy telefonie jest Paweł Bobołowicz, nasz korespondent na Ukrainie. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry. Nie, mogłeś zaskoczyć naszych słuchaczy, wprowadzając, że jest to taka ukraińska piosenka, bo przecież była to Katie Melua i oczywiście kompozycja, którą uznają pewnie wszyscy, najczęściej w wersji anglojęzycznej, jak Carol of the Bells. Ale mało kto wie faktycznie, że jest to szczebryk ukraińskiego kompozytora Mykoły Leontowicza. Leontowicz nad tym utworem pracował prawie całe swoje życie, a jego pierwsza redakcja powstała w 1901 roku. Po raz pierwszy szczebryk został wykonany publicznie przez chór Kijowskiego Uniwersytetu w 1916 roku.
Tymczasem skończył nam się rok 2017. Czas podsumowań. Co się mówi o tym mijającym roku na Ukrainie?
O podsumowanie roku poprosiłem ukraińskich politologów, ekspertów. Moi rozmówcy zgodni jako najważniejsze wydarzenie roku 2017 na Ukrainie wymieniają wprowadzenie ruchu bezwizowego z Unią Europejską. 11 maja tego roku Rada Unii Europejskiej zatwierdziła ruch bezwizowy, który wszedł w życie miesiąc później. W ciągu pół roku skorzystało z niego 350 tysięcy Ukraińców. Ukraiński ekspert Wołodymyr Cybulko mówi, że to decyzja, która ma wymiar wyboru cywilizacyjnego Ukrainy. W tym kontekście przypomina też inne, może drobniejsze wydarzenie od tego roku na Ukrainie. 25 grudnia stał się oficjalnie dniem świątecznym i Ukraińcy mogą świętować Boże Narodzenie zarówno kalendarza gregoriańskiego, tak jak to ma miejsce w większości świata, i 7 stycznia według kalendarza juliańskiego. W wymiarze europejskim Cybulko również zwraca uwagę, że Ukraina po raz pierwszy ma czterokrotnie większy eksport do Unii Europejskiej niż do Rosji, a to według eksperta oznacza, że tej drugiej będzie po prostu mniej w przestrzeni publicznej i ekonomicznej Ukrainy. Politolog Wołodymyr Fesenko mówi również, że rok 2017 to przecież pełna ratyfikacja i całościowe wejście w życie umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Ukrainą. Eksperci podkreślają, że w tym roku udało się zapoczątkować 3 wielkie reformy, oświatową, emerytalną i medyczną. A dr Mykoła Dawidziuk przypomina, że to też rok praktycznej decentralizacji na Ukrainie. Która zresztą czerpie swój przykład w dużej mierze z Polski. Pieniądze publiczne zostają na szczeblu lokalnym i mają służyć lokalnej społeczności. Jak i w latach poprzednich, na Ukrainie zabrakło w tym roku deklaracji o walce z korupcją. Wołodymyr Fesenko stwierdza, że przełomu w tej dziedzinie jednak nie ma, jak wielkich rezultatów walki. No też nie. Opinię publiczną natomiast zdominowały informacje o rywalizacji, a może nawet walce pomiędzy prokuraturą generalną a nowym ciałem powstałym na fali Majdanu, Nacjonalnym Antykorupcyjnym Biurem Ukrainy, które w dużej mierze przypomina polskie CBA, a powszechnie zwraca się uwagę, że jest swoistego rodzaju oczkiem w głowie Stanów Zjednoczonych. Ukraińskie instytucje weszły w tak silny konflikt, że jedna i druga zatrzymywały swoich pracowników i agentów i wzajemnie oskarżały się o blokowanie działań. Wołodymyr Cybulko jednak zwraca uwagę, że w walce z korupcją w Ukrainie przyszedł z pomocą Wysoki Sąd Londynu, który w grudniu aresztował aktywa oligarchy Kołomojskiego, swoją drogą obecnie przeciwnika, albo przynajmniej rywala prezydenta Poroszenki. Na Ukrainie trwa czwarty rok wojna obronna przeciwko rosyjskiej agresji i ten rok dalej przynosi ofiary. Jednak jako istotne wydarzenie eksperci, też ten temat zdominował ostatnią końcówkę tego roku, zdominował opinię publiczną, wskazują na największą wymianę jeńców, która odbyła się 27 grudnia. Na Ukrainę powróciło 73 ukraińskich żołnierzy i działaczy społecznych. Niektórzy z nich w niewoli byli jeszcze od 2014 roku. W zamian Ukraina wypuściła 233 osoby powiązane z Rosją i separatystami. Eksperci zwracają również uwagę na relacje pomiędzy Polską i Ukrainą i zgodnie określają je jako trudne. To rok ostrych deklaracji, zakazu badań i ekshumacji i zakazu wjazdu. Mimo wszystko eksperci zwracają też uwagę, że grudzień przyniósł dobrą wizytę prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie, która według nich obniżyła temperaturę sporów. Ukraińskie media przypominają jeszcze o innych wydarzeniach tego roku, m.in. o potężnym ataku wirusa Pekietia A w czerwcu 2017, który zablokował pracę ukraińskich instytucji publicznych, banków, lotnisk i szeregu firm komercyjnych. A w tym roku też wszedł w życie na Ukrainie zakaz dostępu do rosyjskich sieci portali społecznościowych Odnokłasniki, WKontakcie, Yandex, Mail.ru. To spowodowało, że miliony Ukraińców zasiliły grono korzystających z Facebooka. W ciągu kilku miesięcy audytoria Facebooka osiągnęła 10 milionów korzystających. Na Ukrainie w tym roku odbył się też festiwal Eurowizji, który gościł tu dzięki wygranej w roku 2016 tatarskiej śpiewaczki Jamali. I chociaż Ukraina tym razem muzycznie nie pokazała się z najlepszej strony, to Eurowizja wbrew straszeniom rosyjskiej propagandy przebiegła spokojnie i bez udziału samej Rosji. Ukraina zabroniła wjazdu na swój teren przedstawicielki tego kraju. W sferze kultury niewątpliwie ten rok zostanie zapamiętany jako moment wejścia do ukraińskich kin filmu Kiborgi o obrońcach niemieckiego lotniska. W ciągu 2 tygodni film przyniósł ponad 15 milionów hrywien wpływów i obejrzało go 212 tysięcy widzów, a widzowie zgodnie podkreślają, że on ma bardzo ważny wymiar nie tylko artystyczny, ale też patriotyczny. A jakie prognozy na następny rok? Znów tutaj opinie ekspertów są zbieżne. To będzie rok przedwyborczy na Ukrainie. W 2019 bowiem odbędą się wybory parlamentarne i prezydenckie. To oznacza, że silniej w 2018 będą widoczne problemy wewnętrzne i zaostrzy się ton politycznych sporów. Trudno zatem się spodziewać, by ośrodki władzy zdecydowały się na przeprowadzenie kluczowych, ciężkich reform. Mimo wszystko, jak mówi Cybulko, to nie będzie już walka pomiędzy czarnym a białym, bo Ukraina ma jednoznacznie wytyczony szlak euroatlantycki i te wybory będą inne niż poprzednie, których wybierano pomiędzy wschodem i zachodem. Wołodymyr Fesenko uważa, że nie ma też co liczyć na przełom w konflikcie na wschodzie Ukrainy. Putina może ograniczać przed eskalacją agresji mundial, który przecież ma się odbyć na terenie Federacji Rosyjskiej, ale jesień dla Donbasu może być ciężka, bo wtedy szykują się wybory w samozwańczych tzw. ludowych republikach. Niewątpliwie Ukraina też będzie zabiegać o wprowadzenie misji pokojowej ONZ na Donbas. I tu znów pojawia się aspekt Polski, bo od 2015 roku nasz kraj będzie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i w tej kwestii może mieć wiele do powiedzenia i zrobienia. Niestety na wschodzie Ukrainy nie cichną strzały i to w pewnym sensie też pokazuje, jak wygląda sytuacja i w tych ostatnich dniach, jak ona może wyglądać też w przyszłym roku. W ciągu ostatniej doby 2 ukraińskich żołnierzy zostało rannych, a 1 został zabity.
Bardzo dziękuję. Zaczęliśmy od ukraińskiej muzyki. Naszą rozmowę też ukraińską muzyką skończymy. Czy zapowiesz, kto to będzie?
Tak, oczywiście, z wielką przyjemnością. To będzie Percja Pikardyjska, wyjątkowy zespół z Lwowa, świętujący w tym roku 25 lat. Zespół, który zresztą bardzo często i z chęcią sięga po kompozycje polskie i ta kolenda, którą Państwo zresztą usłyszycie, też ten wymiar polsko-ukraiński będzie miała.
Bardzo dziękuję. Paweł Bobołowicz z Kijowa dla programu wschodniego Radia Wnet. Chciałoby się powiedzieć do zobaczenia za rok, a może w przyszłym roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Lulajże Jezu, lulajże lulaj, lulajże Jezu.
Kardyjska tercja, ukraiński zespół z Lwowa, który czasem śpiewa też po polsku. Program Wschodni Radia Wnet, jest godzina 10.42 w studiu Filip Memches, gość z Polskiego Radia 24 i rozmawiamy sobie o różnych wschodnich sprawach. Tutaj gość zainteresował się tym, co mówił Paweł Bobołowicz o tym, że władze ukraińskie dokonały brutalnego przesunięcia swojego młodego pokolenia, zwłaszcza ze wschodu na zachód, odłączając Ukraińców od rosyjskich portali społecznościowych.
No tak, bo to są rzeczy niedoceniane, a dzisiaj przecież różne działania o charakterze politycznym odbywają się w sieci. To jest bardzo istotny wymiar. Rozmawialiśmy tutaj wcześniej o wojnie hybrydowej. Przecież działania hybrydowe, wojna hybrydowa to jest też wojna w cyberprzestrzeni. To są ataki hakerskie choćby. Przecież to też jest ten wymiar. Natomiast tutaj istotne jest rzeczywiście takie odłączenie na poziomie właśnie życia społecznego, wyciągnięcie młodych Ukraińców z pewnej wspólnoty. Trzeba pamiętać o tym, że jednak język rosyjski jest wciąż bardzo obecny na Ukrainie. Wielu Ukraińców posługuje się tym językiem. Można powiedzieć, to jest język powszechnie znany na Ukrainie. W związku z tym te relacje poprzez ten język, relacje Ukraińców z Rosjanami, są znacznie bliższe niż relacje Ukraińców, nie wiem, z Polakami, z przedstawicielami innych, z mieszkańcami innych krajów, które nie były w ramach Związku Sowieckiego. My też nie do końca rozumiemy to, ale jest coś takiego jak ta wspólnota postsowiecka, ona jest pewną rzeczywistością, że mimo iż Związek Sowiecki rozpadł się 26 lat temu niepodległa Ukraina mniej więcej tyle sobie liczy lat, to mimo wszystko jakby te związki byłych republik sowieckich z Rosją, one są bardzo silne, nawet właśnie ze względu na ten język rosyjski, który stanowi właśnie ten taki czynnik integrujący. I to jest tak, że może to nawet się odbywać w opozycji do Rosji, bo ja też właśnie jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że nas często może zastanawiać, jak to jest na tej Ukrainie, że tam piastują wysokie stanowiska państwowe, a to jakiś Gruzin, a to jakiś Litwin. To o to właśnie chodzi, że może dla młodego pokolenia Ukraińców Gruzja to jest oczywiście już odrębny kraj, odrębne państwo, ale dla starszego pokolenia Ukraińców, ci ludzie pamiętają, kiedy Gruzja czy Litwa, Ukraina to było jedno państwo. I ta pamięć oczywiście nie wyklucza jednocześnie krytycznego stosunku do Rosji, świadomości jakby z czego się to brało, jakie były korzenie Związku Sowieckiego, że to wszystko było związane z imperialną polityką rosyjską. Można mieć tego świadomość, ale jednak to jest tak, że u tego starszego pokolenia ci Gruzini czy ci Litwini, to dla tych starszego pokolenia Ukraińców, to nie są tacy obcy jak Polacy, Węgrzy, Czesi. To też warto na to zwrócić uwagę. Dlatego to działanie, żeby odłączyć młode pokolenie Ukraińców od rosyjskich portali społecznościowych, jest bardzo ważne właśnie, jeśli chodzi o taką rusyfikację Ukrainy, taką mentalną derusyfikację.
Przesunięto ich spod wpływu pułkownika Putina pod wpływ pana Marka Zuckerberga.
No i to jest kolejne wyzwanie oczywiście, bo to nie jest tak, że Facebook jest w tym momencie takim królestwem wolności, pozytywnych wartości. No musimy też pamiętać o tym, że krytyczny stosunek do Władimira Putina, do polityki rosyjskiej nie może wykluczać jednocześnie krytycznej refleksji nad różnymi zagrożeniami, które wiążą się z zachodnią liberalną demokracją, prawda, z, można powiedzieć, z takimi zakusami różnych inżynierów dusz z Zachodu, którzy próbują nas stanowo wychowywać w kanonach politycznej poprawności, w kanonach jakiegoś wulgarnego liberalizmu. To jest tak, że musimy wszystkim patrzeć na ręce. O tak.
Zdecydowanie okres świąteczny, poświąteczny sprzyja rozważaniom metafizycznym. W polskiej refleksji na temat Wschodu, zwłaszcza na temat Rosji, zawsze było tak trochę kompleksów, trochę pogardy, ale też taka świadomość, że ta Rosja jest wielka, ogromna, groźna, ale jest w niej coś takiego duchowego, metafizycznego, że ta wschodnia cerkiew, ona może być obca, ale gdzieś tam w niej jest. Coś się za tym śpiewem cerkiewnym kryje, takiego, co wznosi ku Bogu. Jak to jest dzisiaj?
Ja powiem tak, no dla mnie osobiście, to ja tak mówię bardzo osobiście, to jest kwestia estetyki pewnej. To znaczy ja bardzo lubię chodzić do cerkwi, zapach kadzidła, prawda, te śpiewy. To jest estetycznie, to jest bardzo takie urzekające w jakiś sposób. Natomiast na poziomie intelektualnym to są pozory. To są pozory. Trzeba pamiętać o tym, że jest dużo w tym wszystkim pewnej fasadowości, ponieważ jakby trudno mówić o jakimś życiu intelektualnym cerkwi rosyjskiej dzisiaj. Prawda? Cerkiew rosyjska stanowi pewien monolit, to jest pewna struktura hierarchiczna, nie ma jakichś istotnych dysput teologicznych, intelektualnych. Są różni przedstawiciele tej cerkwi, którzy no, funkcjonują trochę może na obrzeżach. No, jest diakon Andrzej Kurajew, który był na jesieni tego roku w Polsce. Ja miałem okazję z nim rozmawiać. To jest zresztą bardzo ciekawy przykład takiego nieoczywistego teologa, który jeszcze 20 lat temu, pamiętam, kiedy czytałem jego pierwsze teksty, odnosiłem wrażenie, że to jest właśnie taki konserwatysta rosyjski, który jednocześnie będąc dosyć otwarty wobec katolicyzmu na przykład, ale jednocześnie właśnie no, snujący na przykład takie wizje, że nowy światowy porządek, globalny nowy światowy porządek to jest zapowiedź, to jest zwiastun nadejścia antychrysta, prawda? W związku z tym rosyjscy liberałowie oskarżali go o to, że uprawia tak naprawdę taki czarnosecinny nacjonalizm. Dzisiaj jest tak, że on, można powiedzieć, jego poglądy w wielu kwestiach, no to mogą się kojarzyć z warszawskim klubem inteligencji katolickiej, ze środowiskiem więzi, Tygodnika Powszechnego. No jak ja z nim rozmawiałem, miałem okazję z nim rozmawiać, po kłosie tej rozmowy ukazał się taki tekst na nowym portalu tygodnik.tvp.pl, można tam przeczytać ten tekst, Samotność w cerkwi, to jest tak, że on właściwie mówił rzeczy, które bardzo często słyszymy ze strony no, takich księży, w Polsce księży, którzy kojarzą się właśnie z kościołem otwartym. Mamy taką cerkiew otwartą w przypadku Kurajewa, tylko że o ile u nas kościół otwarty ma dosyć duże wsparcie wpływowych środowisk politycznych, intelektualnych, bo w samym kościele może nie ma takiej silnej pozycji, prawda, w episkopacie, no to tam ktoś taki jak Kurajew to jest właśnie taki samotnik. To jest człowiek, który absolutnie jest samotny z tymi swoimi takimi pomysłami, z tą krytyką władz cerkiewnych, oskarżaniem choćby, no to jest problem dla Kurajewa bardzo poważny w tej chwili. Mianowicie on oskarżył cerkiew o to, że tam jest lobby homoseksualne na przykład, prawda? I to jest podniesienie tego tematu. No to jest naruszenie, bardzo poważne naruszenie tabu i on ma kłopoty z władzami cerkiewnymi właśnie z tego powodu.
Czyli wygląda na to, że cerkiew ma podobne problemy jak ma i kościół katolicki powszechny.
No, cerkiew tak, to wszyscy i Kościół katolicki, i cerkiew prawosławna, no, składają się z ludzi, prawda? W związku z tym i też ta właśnie, no, te problemy z rozliczaniem różnych spraw obyczajowych, tak? No to, ale wydaje się, że w Kościele katolickim lepiej to jednak funkcjonuje. To znaczy, mimo wszystko jest jakby, no, nie ma tego takiego zastygnięcia, takiego zastoju. No, zdecydowanie jest większa determinacja w Kościele katolickim do rozliczania różnych afer obyczajowych niż w cerkwi prawosławnej, bo to się właśnie wiąże z pewnego rodzaju, no, takim, umownie rzecz biorąc, konserwatyzmem w sensie funkcjonowania pewnej struktury, pewnej instytucji, prawda? To jest chyba dosyć istotne.
Była kilka lat temu taka inicjatywa, nie wszystkim ona się w Polsce podobała, bo to było w latach po 2010 roku, takiego pojednania katolicko-prawosławnego, a równocześnie polsko-rosyjskiego. Było to słynne przesłanie, podpisywane u nas przez ówczesnego przewodniczącego Episkopatu Polski, arcybiskupa Józefa Michalika. Ja miałem zaszczyt rozmawiać z arcybiskupem Michalikiem w zeszłym roku, nie, w tym roku nawet, jest już w tej chwili arcybiskupem seniorem w Przemyślu, i pytałem go o to pojednanie polsko-rosyjskie. On powiedział, że no tak, no właściwie on przez jakiś czas wymieniał jeszcze korespondencję z tymi niektórymi mnichami rosyjskimi, którzy tam stali na zapleczu tych ustaleń, ale no tak, no poza takim wymianą uprzejmości właściwie nie za wiele z tego zostało.
No, ja się wcale nie dziwię, dlatego że rosyjska cerkiew prawosławna, ona jest bardzo mocno zblatowana z państwem rosyjskim i to jest cerkiew w dużym stopniu taka, można powiedzieć, patriotyczna. To jest cerkiew, która też jakby, no, stara się wpisywać w tą troskę o dobry PR, o dobry wizerunek Rosji w świecie.
Ale chce pan powiedzieć, że to ówczesne wystąpienie z ich strony to było tylko i wyłącznie takie na potrzeby władzy? Nie stały za tym jakieś dążenia? To mówienie o pojednaniu to był czysty teatr?
Może, nie, no ja tego nie twierdzę. To znaczy, nie mówię, że tak zupełnie, że nie było jakichś takich intencji, bo pewnie, no nie, no tak, to nie można tak brutalnie od razu sprowadzać wszystko do polityki. Natomiast trzeba dostrzegać też ten wymiar polityczny. Jeśli nawet były rzeczywiście takie szczere dążenia do pojednania, i ja tych nie chcę tego kwestionować, negować, to tam wiele czynników dało o sobie znać. W związku z tym myślę sobie, że mimo wszystko to, że to tak ucichło, ta sprawa zaczęła tak, to co właśnie arcybiskup senior mówił o tym, że ta korespondencja w pewnym momencie się skończyła, tak, jeśli dobrze zrozumiałem, no to świadczy o tym, że sytuacja polityczna temu sprzyjała, prawda, że to rok 2012 to jest jeszcze czas, kiedy Polska i Rosja jeszcze próbują prowadzić jakiś taki dialog. No, pamiętamy politykę Platformy Obywatelskiej, przecież to jest tak, że dzisiaj Platforma Obywatelska bardzo mocno podkreśla, jak to jest krytyczna wobec Kremla, wobec Rosji.
Nie, no, Kaczyński to Putin po prostu.
Tak, że Kaczyński to Putin. Tymczasem tak naprawdę najbardziej prorosyjską partią w sensie realnej polityki, najbardziej prorosyjską partią w Polsce XXI wieku była Platforma Obywatelska w latach 2008-2012 mniej więcej, prawda? Potem zaczęły się te wszystkie kłopoty, Ukraina i wtedy Platforma wyrosła na taką siłę antyrosyjską. Natomiast wydaje się, że ten dialog katolicko-prawosławny czy polsko-rosyjski w tym wymiarze religijnym, duchowym, no on był pokłosiem tego zbliżenia polsko-rosyjskiego politycznego i warto uwzględniać też również ten kontekst. Nawet jeśli za tym stały ze strony duchowieństwa, czy polskiego, czy rosyjskiego, jakieś takie szczere intencje do pojednania, No, bo na pewno są pojedynczy przedstawiciele hierarchii cerkiewnej czy kościelnej, którzy mają, no, szczere intencje i tego pewnie im nie można odmawiać.
A jeśli chodzi o samą politykę, był taki wywiad z ministrem spraw zagranicznych Rzeczypospolitej, panem Witoldem Waszczykowskim, w którym on powiedział, że tu nie ma co mówić o jakichś stosunkach z Rosją, bo po prostu Federacja Rosyjska ignoruje Polskę i w związku z tym nie ma się co na razie tu przejmować ani liczyć na jakieś nowe otwarcia.
Wydaje się, że to jest taka dosyć realistyczna konstatacja, na którą sobie pozwolił pan minister, nie wiem, czy powinien był to mówić o tym, bo to co innego...
Właśnie mnie to zdziwiło, że tak minister mówi, tak, że jesteśmy ignorowani.
Tak, 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 ja mam wątpliwości, czy należy o tym mówić, prawda? Natomiast raczej odniósłbym się do tego nie jako do wystąpienia ministra, tylko do stwierdzenia pewnego faktu. I to jest pewna oczywistość, dlatego że niewątpliwie stosunki polsko-rosyjskie są asymetryczne. To znaczy Rosja odgrywa znacznie większą rolę dla Polski niż Polska dla Rosji, prawda? No, Rosja jest po prostu, jeśli nawet przestała być graczem, przestała być mocarstwem globalnym, no to jest mocarstwem regionalnym. Polska, no mimo wszystko chyba jednak jeszcze mocarstwem regionalnym nie jest. I to jest pewien problem, jak układać sobie w tej sytuacji stosunki z Rosją, która właśnie w taki sposób traktuje. To zresztą jest tak, że przez to, że Rosja odgrywa i bardzo słusznie odgrywa dosyć istotną rolę w polityce zagranicznej Polski, to powoduje po prostu, że jakby no przywiązuje się istotną wagę do różnych działań Rosji, które być może obiektywnie no nie są aż tak ważne, prawda? To jest to pewne pytanie, tak?
No cóż, i to był taki akcent Realpolitik na zakończenie ostatniego programu wschodniego w tym roku. Bardzo dziękuję. Filip Memche z Polskie Radio 24 był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy nas przez ten rok w imieniu Wojciecha Jankowskiego i swoim słuchali. Mam nadzieję, że w następnym roku też będziemy mogli dużo ciekawych historii o tym, co się dzieje na wschód od Polski, opowiedzieć. Audycję zrealizował Andrzej Gumbrycht, ja się nazywam Antoni Opaliński. Wszystkim bardzo dziękuję, a na zakończenie jeszcze raz posłuchamy sobie tej ukraińskiej melodii Szczedryka, tylko tym razem w wykonaniu anglojęzycznym. Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim słuchaczom życzę. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jarmark wnet odbywa się również dzisiaj. To jest trochę taki jarmark spontaniczny. On w ogóle zawsze jest spontaniczny, ale w tym roku jest w tym tygodniu jest wyjątkowo spontaniczny, bo po ostatnim jarmarku nasi przyjaciele, kupcy, spółdzielcy zebrali się i powiedzieli, że mimo okresu świątecznego oni jednak chcą dalej tam się spotykać. Ulica Emilii Plater 31, dawne liceum imienia Hoffmanowej, więc gdyby ktoś chciał tuż przed Sylwestrem zrobić zakupy, to oczywiście na jarmark wnet zapraszamy, a na program Wschodnie Radia Wnet zapraszam po nowym roku. La, ra, 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 ram, pam, pam, pam.